Katarzyna Pelc i dr Marcin Gadocha. Witamy Państwa bardzo serdecznie i dziś zapraszamy na rozmowę o rzemieślnikach krakowskich, o kongregacji kupieckiej krakowskiej, która ma już chyba 600 lat.
Dokładnie tak, drodzy Państwo. No, tutaj z tą historią cechów rzemiosła i kupiectwa jest pewien problem. Przez dziesięciolecia w Krakowie pokutowała informacja, która miała swój pierwowzór w akcie lokacyjnym z 1257, gdzie pojawiła się informacja, że w Krakowie działały rzemiosła, takie jak szewcy, rzeźnicy i piekarze. I niektórzy poszli trochę drogą na skróty, bo twierdzono właśnie, że to jest początek cechów rzemieślniczych w Krakowie.
A to jest nieprawda?
No nie do końca jest to prawda, ponieważ w akcie lokacyjnym książę Bolesław wspomniał tylko o rzemiosłach. A tam nie ma żadnej informacji o cechach, natomiast my, kiedy chcemy odtworzyć i być precyzyjni jako historycy, opieramy się na źródłach. I jest tutaj pewien problem, bo jest pewna luka w źródłach i staramy się oczywiście tę lukę jakoś odtworzyć w różny sposób. Pierwsze wzmianki mamy dopiero z końca wieku XIV, a tutaj 1257, tak więc ta luka jest jednak dosyć duża.
No, czyli właśnie te 600 lat, a nie 800.
Dokładnie tak, albo jak tutaj właśnie łączono z lokacją miasta Krakowa. To nie jest tak, że od razu w Krakowie pojawiło się tam kilkadziesiąt rzemiosł, tylko to po prostu była droga ewolucji, kiedy miasto Kraków jako stolica potrzebowała coraz więcej różnych produktów, dochodziło do specjalizacji i z poszczególnych rzemiosł pączkowały kolejne. Takim dobrym przykładem może być cech piekarzy.
A czy cech piekarzy ma swoje archiwum? Czy ma w tym archiwum przepisy na ówczesny chleb na przykład?
Tak, oczywiście. Samego cechu piekarzy już nie ma. Jest dzisiaj oczywiście cech rzemiosł spożywczych tutaj przy ulicy Westerplatte 18, który skupia pod swoimi skrzydłami i piekarzy, i cukierników, rzeźników, a jeszcze w zamierzchłych czasach i wytwórców wafli, wód gazowanych. Właśnie te rzemiosła spożywcze. W samym cechu dokumentów nie ma, natomiast dokumenty dla historyków i dla badaczy historii miasta rzemiosł są zgromadzone w Archiwum Narodowym w Krakowie.
Jesteśmy właśnie w siedzibie cechu rzemiosł spożywczych przy Westerplatte 18. Porozmawiajmy może o obwarzanku krakowskim, który też ma swoje tajemnice.
Oczywiście, że obwarzanek ma swoje tajemnice. Przede wszystkim problem jest z nazewnictwem. W Krakowie, ale także i poza granicami naszego miasta, często nasz ten najstarszy fast food, ten symbol Krakowa, jest nazywany niesłusznie precelkiem, preclem czy bajglem, a to są trzy różne produkty. Mimo, że składniki do produkcji tych trzech produktów, czterech produktów są bardzo podobne, to jednak tutaj kwestia wypieku i układu tego produktu, jak on będzie wyglądał finalnie, jest trochę inna. Obwarzanek krakowski w dawnych czasach nie był tak popularny jak dzisiaj. Pierwsze wzmianki posiadamy z końca XIV wieku, z rachunków dworu króla, podkreślę, króla Jadwigi i jej męża, króla Władysława Jagieły, gdzie pojawiają się właśnie te obwarzanki, ale w okresie Wielkiego Postu. I przez długi okres czasu obwarzanki krakowskie były spożywane tylko i wyłącznie w okresie Wielkiego Postu. Później zostało to rozszerzone na czas dni postnych. Ja tylko przypomnę, że dni postne w średniowieczu to było blisko połowa roku kalendarzowego, w epoce nowożytnej 1/3. Tak więc przez 1/3 roku można było te obwarzanki spożywać i ten zwyczaj dotrwał mniej więcej do końca wieku XVIII. Zaczęto robić próby, żeby obwarzanka wypiekać już tak w każdy dzień, ale to nie przetrwało. Wrócono do starych zwyczajów, że obwarzanka tylko można było wypiekać w dni postne i mniej więcej w połowie XIX wieku jest zgoda na to, żeby obwarzanki mogli wypiekać wszyscy piekarze, bo dotychczas to też był przywilej i nie każdy piekarz miał prawo wypieku obwarzanka, tylko albo było losowanie, albo tutaj cech delegował poszczególną osobę do wypieku obwarzanka. Natomiast od połowy XIX wieku zwyczaj losowania piekarzy, którzy mogli wypiekać obwarzanka i czasu wypiekania tego obwarzanka został zniesiony i już był tutaj dostępny dla mieszkańców Krakowa w każdy dzień.
No a teraz tego obwarzanka bardzo nam zazdroszczą różne inne regiony Polski. Niektórzy piekarze wypiekają obwarzanki i eksportują na przykład do Warszawy.
Dokładnie tak. Są eksportowane do Warszawy i na przykład do Katowic. Tajemnicą obwarzanka jest to, żeby on był jak najświeższy. Także jak na przykład sam próbuję kupić obwarzanka, jeżeli to jest pora taka trochę chłodniejsza, to szukam specjalnie tych wózków obwarzankowych, które są zaparowane, bo wiem, że to są te najświeższe obwarzanki.
Ale prawdziwy miłośnik obwarzanka zje nawet takiego zimnego, bo dobrze wyprodukowany obwarzanek zawsze jest smaczny.
No cały sekret polega na tym, że są naturalne produkty, że jest ręcznie wyrabiany i co ważne, jest obwarzany, bo sama tutaj tajemnica obwarzanka, dlaczego ta skórka jest taka chrupiąca, a w środku mamy ten miękkiż taki delikatny i taki smaczny i aromatyczny, no właśnie to polega na tym, kiedy już piekarze własnymi rękami wyplotą obwarzanki, muszą je obgotować, czyli obwarzyć. Stąd właśnie staropolska nazwa obwarzanka od procesu produkcji.
To zostawiamy Państwa z tym smakiem na obwarzanka krakowskiego. Do usłyszenia za tydzień, mówią Katarzyna Pelc i dr Marcin Gadocha.
Bardzo Państwu dziękuję i smacznego.